Sportowym Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 5 minut po godzinie 19:00. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Powracamy z Państwem do godziny 20:00. Program realizuje Paweł Kwiatkowski. W studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy oczywiście na lekkoatletycznym meetingu na poznańskim Golęcinie. To już niebawem. Później przeniesiemy się do Olsztyna na długodystansowe kajakarskie Mistrzostwa Polski. No a później zajmiemy się ligową piłką nożną. Będzie o zbliżających się przygotowaniach do nowego sezonu piłkarzy Ekstraklasy, czyli Warty Poznań i Lecha Poznań. A później mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. O drugiej, trzeciej, czwartej i piątych ligach w naszym regionie. Będzie także w naszej audycji o triatlonie Lwa w Lusowie, także o interesujących zawodach w tenisie stołowym, dźwiękowym. Będziemy Państwa także zachęcać do wakacyjnych, związanych ze sportem, wędrówek. To wszystko do godziny 20:00. Mamy wciąż niedzielę, 13 dzień czerwca i najważniejsze informacje dnia właśnie teraz.
Austria remisuje w Bukareszcie z Macedonią Północną 1-1 w trwającym spotkaniu grupy C piłkarskich Mistrzostw Europy o 21:00. W innym meczu do zestawu Holandia zmierzy się w Amsterdamie z Ukrainą. A za nami już jedyne dzisiejsze starcie w grupie D. Anglia pokonała Chorwację 1-0 na stadionie Wembley. Jutro, przypomnę, polscy piłkarze zainaugurują swoje występy w Euro meczem ze Słowacją. Początek o godzinie 18:00. Drużyny Radomiaka i Brugbetu Termaliki Nieciecza wywalczyły bezpośredni awans do Ekstraklasy. Zdecydowała o tym ostatnia kolejka spotkań pierwszej ligi, trzeciego Beniaminka. Barażowe mecze wyłonią z udziałem GKS-u Tychy, Arki Gdynia, Łódzkiego Klubu Sportowego oraz Górnika Łęczna. Lidze Świątek nie udało się wywalczyć drugiego w karierze tytułu wielkoszlemowego. Polska tenisistka i Amerykanka Bethany Mattek-Sands w finale rywalizacji deblistek turnieju French Open przegrały z Czeszkami Barborą Krejczykową i Kateriną Siniakową 4-6 i 2-6. Trwa zacięty finałowy pojedynek turnieju singla mężczyzn, w którym Serb Nowak Dziokowicz walczy z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Dwa pierwsze sety wygrane przez Greka 7-6 i 6-2. W dwóch kolejnych lepszy jednak Dziokowicz 6-3 i 6-2. Trwa piąte decydujące starcie. 19-letnia australijska pływaczka Kylie McKeown ustanowiła rekord świata na 100 metrów stylem grzbietowym. Podczas krajowych zawodów w Adelaide, będących eliminacjami olimpijskimi, uzyskała czas 57 sekund i 45 setnych. Maja Włoszczowska zajęła 17 miejsce w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim w austriackim Leogang. Wygrała francuska Loana Lecomte. W wyścigu mężczyzn triumfował Szwajcar Matthias Flickiger. W zaległym spotkaniu piątej kolejki żużlowej pierwszej ligi drużyna Arget Malesy Ostrów Wielkopolski wygrała na wyjeździe z Orłem Łódź 46-44. W spotkaniu 17 kolejki Ekstraligi Rugbistów ekipa Sparty Jarocin pokonała natomiast na własnym boisku Arkę Gdynia 18-13. I na koniec znów meldujemy się na poznańskim Golęcinie, gdzie trwa lekkoatletyczny meeting Poznań Athletics Grand Prix. O kolejny meldunek prosimy Grzegorza Hałasika.
No to szybciutko podsumujmy to, co wydarzyło się w ostatnich minutach, o czym mówiłem przed 19:00. Bieg na 400 metrów kobiet, mocno obsadzony reprezentantkami. Polska wygrała, ta najmłodsza, Kornelia Lesiewicz, 18-latka z czasem 52-57. Później Iga Baumgart-Witan, reprezentantka Polski ze sztafety. Trzecia Małgorzata Hołb-Kowalik, a Patrycja Wyciszkiewicz, tak jak mówiłem, na siódmym miejscu z czasem 54 sekundy 48 setnych. Sporo jeszcze do formy brakuje, ale przypomnę, to pierwszy w tym sezonie start Patrycji Wyciszkiewicz-Zawadzkiej. W konkursie skoku o kobiet 4,36 na tej wysokości poprzeczka, ale tutaj prowadząca do tej pory w konkursie Jana Chladyjczuk z Ukrainy tę wysokość strąciła. Jeszcze nie skakała Irina Żuk z Białorusi. 5,40. Tutaj na tym poziomie zatrzymał się na razie konkurs skoku o tyczce mężczyzn. Brytyjczyk Harry Koppel, Ethan Cormont z Francji, Piotr Lisek z Polski oraz Paweł Wojciechowski, oczywiście Polak, i German Szaravilio z Argentyny zaliczyli tę wysokość. Aral Renola Livileni jeszcze nie skakał. Gdy skończą teraz skakać panie na 4,36, to będzie poprzeczka podniesiona na 5,55 i na skocznie wrócą panowie, być może już z Francuzem. No i konkurs skoku wzwyż kobiet. Tutaj największą gwiazdą jest kapitan reprezentacji Polski na ostatnich drużynowych Mistrzostwach Europy, Kamila Litwinko. Rozpoczęła konkurs od wysokości 1,84 i tę wysokość Kamila Litwinko zaliczyła za pierwszym razem i objęła prowadzenie w konkursie. Jeszcze Laura Calor z Wielkiej Brytanii zaliczyła tę wysokość, a na przykład inna Polka, Aneta Ryc, czy też kolejna Polka, Paulina Borys, tej wysokości nie zaliczyły. Za chwilę 1,87 m i Polka Kamila Litwinko będzie skakała dalej. To najświeższe wieści z Golęcina, gdzie trwa Poznań Athletics Grand Prix.
Dziękujemy bardzo. Będziemy oczywiście powracać jeszcze na poznański Golęcin, na pewno przed godziną 20, a już za 2 minuty przeniesiemy się na Jezioro Wolsztyńskie. Tam przez 3 dni odbywały się długodystansowe kajakarskie Mistrzostwa Polski.
Kajakarstwo w Radiu Poznań.
Seniorów oraz wyścig numer 16, K1, czyli kajaki jedynki, 10 tysięcy metrów juniorów.
Wiatrek lekko wieje, ale chyba dobre warunki do rozgrywania długodystansowych Mistrzostw Polski w kajakarstwie na Jeziorze Wolsztyńskim. Sędzia główny tych zawodów, pan Michał Skórka. Pogoda troszkę utrudnia, czy nie?
Pogoda się utrzymywała do połowy dnia, potem troszeczkę zaczęło padać i zaczęło mocniej wiać. No, ale na szczęście szybko przestało.
Wielu naszych słuchaczy doskonale zna regaty kajakarskie na tych dystansach olimpijskich na torze regatowym Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Długie dystanse na czym polegają?
Startuje się na wysokości tutaj cypla i płynie się okrążenia w zależności od kategorii wiekowej. To są kółka w 1000 metrów, okrążenie drugie jest 1500.
Dystanse, jakie tutaj są podczas tych mistrzowskich konkurencji, bo rozgrywacie w różnych kategoriach wiekowych, od seniorów poprzez juniorów aż do juniorów młodszych.
Od 1000 metrów dzieciaczki płyną w kategoriach propagacyjnych z kajakarstwo do 10 tysięcy metrów seniorów.
Jeżeli chodzi o liczbę uczestników, tak patrząc na ten ruch, który tutaj wokół centrum właściwie Wolsztyna, bo blisko centrum zlokalizowane to Jezioro Wolsztyńskie, sporo zawodników i wiele klubów przyjechało.
Tak, jest ponad 600 zawodników z ponad 50 klubów z całej Polski.
Startują także ci, którzy pływają krótsze dystanse, właśnie te sprinterskie, czy raczej to jest specjalizacja?
To w zależności od trenerów, od zawodników, jakie mają preferencje. Ale z reguły to są takie zawodnicy, którzy pływają na dłuższych dystansach, nie na przykład na 200 metrów, także takich zawodników nie ma tutaj.
Nie ma jak wreszcie odmrożony sporty, także nad Jeziorem Wolsztyńskim, burmistrz pan Wojciech Lis. Panie burmistrzu, jeśli chodzi o długodystansowe Mistrzostwa Polski, ta impreza po raz trzeci już rozgrywana w Wolsztynie, to znaczy, że zadomowili się i podoba się chyba kajakarzom.
Zgadza się, kolejny raz, trzeci raz kajakarze tutaj w Wolsztynie nad Jeziorem Wolsztyńskim w centrum naszego miasta. Wolsztyn kajakami stoi. Tak, Wolsztyn znany jest z parowozów, ale proszę zapytać sportowców. Kajakarstwo to ta mocna strona naszego miasta.
Nie ma chyba wielu burmistrzów w naszym kraju, którzy mieli metę gdzieś, nie wiem, 150-200 metrów od swojej siedziby położoną.
Proszę spojrzeć, dokładnie tak jak pan mówi, tutaj z nad brzegu Jeziora Wolsztyńskiego widać ratusz, gdzie na co dzień pracuję. Cieszy mnie niezmiernie ten widok, cieszy to, że dzisiaj na tym akwenie tylu młodych sportowców.
Panie burmistrzu, właśnie tylu młodych sportowców, ale także sportowców wolsztyńskich, bo fajnie działający UKS z Ryfy Wolsztyn, prawda? To znaczy, że organizacja tych imprez, pewnie środki także przeznaczone na te imprezy, jakby przekładają się na zainteresowanie właśnie młodzieży tej wolsztyńskiej.
Oczywiście tak, już od kilku lat wspieramy Zryw Wolsztyn, wiele klubów sportowych, ale mówiąc tutaj o kajakarstwie, bo tym dzisiaj żyje Wolsztyn i nie tylko. Tu w Wolsztyńskim Parku, nad tym jeziorem wspaniała przystań z zapleczem treningowym wybudowana dzięki właśnie funduszom gminy. Zależy nam na tym, aby tą tradycję kajakarstwa tutaj w Wolsztynie pielęgnować, ale i też rozwijać, wzmacniać.
A po takich mistrzostwach też do pana przychodzą czasami z medalami i się chwalą?
Oczywiście tak, to jest na pewno duma tych młodych sportowców, atletów, którzy wypracowali siłą swoich mięśni te krążki, ale nas, mnie jako burmistrza, ich sukcesy również cieszą.
17 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie i ponownie wracamy do piłki nożnej. Jeżeli chodzi o piłkarskie Euro, Wojtku, mamy jakieś najnowsze wieści?
Bez zmian na stadionie w Bukareszcie Austria w drugiej połowie remisuje z Macedonią Północną 1-1.
23 lipca początek nowego sezonu w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie, a w tej Ekstraklasie oczywiście dwie poznańskie drużyny. Warta, która zajęła 5. miejsce w poprzednim sezonie, i Lechici, którzy uplasowali się na miejscu 11. No więc zgodnie z tabelą jutro zaczynają przygotowania piłkarze poznańskiej Warty. Na razie na obiektach przy drodze dębińskiej. Posłuchajmy stosownej rozmowy właśnie na ten temat.
Poniedziałek, 14 dzień czerwca to termin rozpoczęcia przygotowań do nowego sezonu wielu klubów piłkarskiej Ekstraklasy, także poznańskiej Warty, rzecznik prasowy Piotr Leśniowski.
Ten okres przygotowań do nowego sezonu już się rozpoczął w Warcie Poznań, ponieważ piłkarze po ostatnim meczu dostali 2 tygodnie urlopu, takiego całkowitego na odpoczynek, zasłużony zresztą odpoczynek po długim sezonie, a przez kolejne 2 tygodnie nie musieli się co prawda pojawiać w klubie, ale już wykonywali polecenia, treningi według rozpiski przygotowanej przez trenera przygotowania motorycznego Tomasza Olszewskiego. Natomiast na pierwszym treningu, takim już prawdziwym, drużynowym, zespół spotka się w poniedziałek, 14 czerwca. Przez pierwsze 2 tygodnie Zieloni będą trenowali w Poznaniu. Następnie udadzą się na 2 takie niespełna tygodniowe zgrupowania w ośrodku w Grodzisku Wielkopolskim, który Warta Poznań dzierżawi. Po powrocie z Grodziska znów będą to treningi w Poznaniu, aż do przedostatniego weekendu lipca, kiedy to rozpocznie się sezon PKO BP Ekstraklasy.
No i w tym czasie mecze kontrolne.
Mamy zaplanowane 4 mecze sparingowe. Znamy na razie 3 rywali. Są to wszystkie drużyny z Ekstraklasy. Pogoń Szczecin jako pierwszy przeciwnik, Górnik Zabrze oraz Zagłębie Lubin. No i jesteśmy w trakcie ustalania rywala, z którym zmierzymy się jeszcze pod koniec czerwca. To będzie nasz pierwszy rywal chronologicznie. O możliwości oglądania sparingów będziemy informowali na bieżąco. Natomiast już dziś mogę powiedzieć, że prawdopodobnie ten ostatni sparing z Zagłębiem Lubin 15 lipca, wszystko na to wskazuje, że będzie zamknięty dla publiczności i nie będzie z niego transmisji. Sparing z Pogonią Szczecin to będzie również w Opalenicy i tutaj będziemy gośćmi, więc tak naprawdę decyzja zależy od gospodarza obiektu w Opalenicy, no oraz Pogoni Szczecin, która tam będzie na obozie i też będzie jakby gospodarzem tego sparingu. Zaplanowany na bodajże 10 lipca sparing z Górnikiem Zabrze ma się odbyć w ogródku. Pamiętajmy o tym, że w ogródku trwają obecnie prace budowlane. Jest to plac budowy, kończenie budowy instalacji podgrzewania murawy. Należy się spodziewać tego, że ten stadion będzie dostępny tylko dla piłkarzy i sztabów szkoleniowych, a może być problem z tym, żeby wpuścić kibiców.
Warta rozstała się z 6 zawodnikami. No, nie były to postacie pierwszoplanowe, a jeżeli pierwszoplanowe, to piłkarze wypożyczeni, którzy wrócili do swoich klubów, jak Makana Baku czy Maciej Żurawski. No ale na razie pusto w rubryce przybyli.
Mogę powiedzieć, że trwają rozmowy intensywne na temat wzmocnienia zespołu. To jest dosyć oczywista sprawa. Myślę, że możemy się pochwalić tym, że mamy już pierwsze wzmocnienie przed nowym sezonem. To jest wychowanek Warty Poznań, bramkarz Jędrzej Grobelny, który wraca do Warty Poznań po 4 latach nieobecności. Był w tym czasie w Pogoni Szczecin i teraz na wypożyczeniu w Miedzi Legnica. Jest to wychowanek Warty Poznań. Przychodzi na zasadzie transferu definitywnego. Podpisał 3-letni kontrakt do czerwca 2024 roku. Więc w połączeniu z informacją o tym, że kontrakt z Zielonymi przedłużył Adrian Lista, możemy powiedzieć, że no mamy, jak to powiedział dyrektor sportowy, mamy zabezpieczoną pozycję bramkarza na nowy sezon.
Czekamy więc na kolejne pozycje. Czekamy, kiedy Warta będzie mogła wrócić do ogródka, co wiemy na pewno, sezon 2021-2022 Grodzisk Wielkopolski.
Kolejny sezon rozegramy na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Taki wniosek złożyliśmy podczas starania się o licencję. PZPN zgodził się na i tak też będzie w sezonie 2021-2022.
Piłkarze poznańskiej Warty ligowe spotkania będą, jak słyszeliśmy, rozgrywać na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Na pewno za to na bułgarskiej swoje mecze domowe będą rozgrywać się piłkarze Lecha Poznań. Dużo jednak pracy przed trenerem Maciejem Skorżą, jego powiększającym się i mocno odnowionym sztabem szkoleniowym. Od jutra zaczynają się te przygotowania do nowego sezonu 21-22. No i co ciekawe, piłkarze spotkają się bardzo wcześnie rano. Nam udało się połączyć telefonicznie z kierownikiem drużyny Kolejorza Mariuszem Skrzypczakiem, by dowiedzieć się właśnie, o której jutro już ta pobudka Lechitów do jubileuszowego sezonu nastąpi.
Od 8 rano już w klubie. Wszyscy zawodnicy muszą w niedzielę stawić się już w Poznaniu. I zaczynamy pierwsze 2 dni badaniami. Najbliższe 2 tygodnie będziemy trenować w Poznaniu i następnie 29 udajemy się na obóz do Opalenicy. Mamy zaplanowaną grę kontrolną 26. Niestety na obecną chwilę jeszcze nie znamy przeciwnika. I no tak jak wspomniałem, przez te pierwsze 2 tygodnie trenujemy na swoich obiektach.
A jak to ma wyglądać później już na obozie w Opalenicy?
30 czerwca zagramy z Zagłębiem Lubin, 3 lipca zagramy z Lechią Gdańsk, 7 lipca z Midland w Poznaniu i na koniec grupowania 9 w piątek gramy z Arką w Opalenicy. Następnie dostaniemy prawdopodobnie 2 dni wolnego i do pierwszego meczu ligowego będziemy trenować już ponownie na swoich obiektach, gdzie tydzień przed ligą zagramy mecz sparingowy z Miedzią Legnica.
Jak licznej kadry spodziewasz się na tym pierwszym poniedziałkowym treningu 14 czerwca?
Ciężko mi obecną chwilę powiedzieć. Myślę, że to bardziej pytanie do dyrektora sportowego. Ja nie chciałbym wybiegać gdzieś tam przed szereg. Wiadomo, że teraz jest taki okres, gdzie ważą się losy i zawodników, którzy są wypożyczeni zarówno w polskich ligach, jak i za granicą. Także no, wiadomo, że na pewno przychodzi wiadomo, że João Pereira, jak i Radek Murawski, no to wiadomo, że te 2 transfery już są. A co do dalszych transferów czy powrotów zawodników z wypożyczeń, no to jeszcze potrzebujemy trochę czasu.
Udało się kierownikowi drużyny Mariuszowi Skrzypczakowi troszeczkę odpocząć, no po tym, no było, nie było rozczarowującym poprzednim sezonie?
Oczywiście, no zgadzam się, jest rozczarowujący pod kątem tutaj Ligi Ekstraklasy, ale nie zapominajmy, że jednak no, awansowaliśmy do tej Ligi Europy i ja wiem, że dużo osób gdzieś tam wraca do tego i powołuje się, ale ja również, ale no, wiąże się to dlatego, że nie, no, nieczęsto awansuje polski zespół do Ligi Europy, także oczywiście było duże rozczarowanie, bo no, nikt nie jest zadowolony z miejsca, które zajęliśmy i wiadomo, że Poznań zawsze będzie walczył o najwyższe trofea. No i mam nadzieję, że ten zbliżający się sezon taki będzie.
Ale moje pytanie było takie, czy kierownik drużyny odpoczął?
A tak, no okres urlopowy dosyć długi ze względu na euro, także nie mogę narzekać, odpocząłem. Baterię naładowałem i ruszamy ostro z pracą.
To ostatnie pytanie rozluźniające. Kto wygra piłkarskie euro, jak spisze się polska reprezentacja?
No wiadomo, że wszyscy będziemy kibicować i będziemy chcieli, żebyśmy zajęli jak najwyższe miejsce. Wierzę, że wyjdziemy z grupy. A kto zdobędzie mistrzostwo Europy? No ja zawsze kibicuję Anglikom, bo od małego kibicowałem. Najlepsza liga na świecie, moim zdaniem oczywiście. Ale czy to będzie Anglia? Ciężko powiedzieć, ale postawię na Anglików.
Ten sygnał oznacza, że w ramach audycji w sportowym rytmie rozpoczynamy magazyn Wielkopolskie Gole, czyli rezultaty niższych klas rozgrywkowych na piłkarskich boiskach. Na początek druga liga piłkarska, ostatnia, 38. kolejka spotkań sezonu, bardzo ważne mecze wielkopolskich drużyn. Najpierw wybraliśmy się do Kalisza, gdzie walczące o miejsce w strefie barażowej KKS podejmował drużynę Olimpii Elbląg. Spotkanie oglądał Dawid Cytrowski.
1-1 KKS Kalisz remisuje w ostatnim meczu sezonu zasadniczego z drużyną Olimpii Elbląg. Bramkarz drużyny z Kalisza Maciej Krakowiak.
Mieliśmy tutaj mecz pod kontrolą, nie udało się zdobyć 3 punktów, gdzieś tam sporo tych sytuacji nam się udało wypracować. Myślę, że jest na pewno jakiś prognostyk na najbliższy mecz, gdzieś tam dzisiaj jeszcze spokojnie sobie pomyślimy nad naszą grą dzisiejszą, natomiast od jutra skupiamy się na naszym meczu barażowym i to jest dla nas główny cel.
Do tych baraży za chwilę przejdziemy, natomiast jeszcze muszę podpytać o to spotkanie. Dużo zawodników rezerwowych, między innymi ty dostałeś też swoją szansę. Myślisz, że to wynikało też z tego, że wasza sytuacja w tabeli w zasadzie już przed rozpoczęciem tego spotkania była klarowna, to znaczy ani nie groziło wam 4., ani 6. miejsce?
Jeśli chodzi o mnie, to na pewno cieszę, że dostałem szansę tutaj pokazania się jeszcze przed kalską publicznością. Ostatni mecz, no na pewno fajnie było się tutaj zagrać, pokazać. Jeśli chodzi o trenera, no to myślę, że no na pewno takie zmiany w składzie, to tak jak pan mówi, no chcieliśmy dać odpocząć też tym zawodnikom podstawowym, bo jednak ten okres czasu między dzisiejszym meczem a wtorkowym jest dosyć krótki. Przygotowujemy się i myślę, że każdy tutaj, który dzisiaj wyszedł na boisko, chciał wykorzystać swoją szansę i dać trenerowi do myślenia, żeby wyjść we wtorkowym meczu.
W meczu z Olimpią Elbląg, debiut na poziomie centralnym Jakuba Kieliby, wychowanka kaliskiej drużyny. No to opowiadaj, jakie to wrażenia zadebiutować przed swoją publicznością?
Super uczucie, bardzo fajnie, że ten wieczorek dał mi szansę i mam nadzieję, że to zaplusuje.
Jakiś stres, czy tak naprawdę zupełny luzik?
Nie, luzik był.
Jesteś zadowolony z tego, jak się zaprezentowałeś, jak zagrałeś?
Myślę, że mój występ dobry był. Mógł być, wiadomo, mógł być lepszy, ale pierwszy mecz w takiej seniorskiej piłce, druga liga, to myślę, że na plus.
Mateusz Mączyński, KKS 1925 Kalisz, 1-1 z Olimpią Elbląg w tym ostatnim występie w tym sezonie przed kaliską publicznością.
No myślę, że z gry mamy prawo być zadowoleni, bo myślę, że taki był pomysł, żeby to spotkanie kontrolować od pierwszej do 90 minuty i myślę, że w wielu fragmentach rzeczywiście tak to wyglądało, natomiast z samego wyniku Myślę, że jednak lekkie rozczarowanie, bo mogliśmy się pokusić o 3 punkty. Znaczy myślę, że taktyka Elbląga, zdawali sobie sprawę, że tutaj punkt dla nich będzie cenny, dlatego taką strategię gry przyjęli. Natomiast co do nas, mamy bardzo wyrównaną drużynę, 20 paru zawodników ciężko pracujących na co dzień. I powiem szczerze, spodziewałem się dobrego występu naszego, także, bo to też u nas tak wygląda, że jest 2 zawodników na daną pozycję i rzeczywiście ten poziom między pierwszym worem a drugim jest na wielu pozycjach bardzo zbliżony, więc liczyłem się z tym, że naprawdę dobrze się zaprezentujemy i też damy taki pozytywny sygnał, że każdy z kadry jest gotowy na te baraże.
Nie ma żadnego strachu, obaw was po tych historii, tych spotkań z tego sezonu, z Wigrami, 2 porażki?
Nasz szacunek na pewno, pokora, bo jednak okazali się 2-krotnie lepsi, natomiast dużo pozytywów mogliśmy wynieść po meczu przegranym 2-0 w tej rundzie, bo jednak w przebiegu meczu w większości fragmentach kontrolowaliśmy spotkanie i tam też byliśmy rozczarowani z tego wyniku, dlatego oczywiście z pokorą, Wigry są faworytem tego spotkania, natomiast duża wiara w nas, że możemy ich pokonać.
KKS Kalisz w ostatnim spotkaniu zremisował z Olimpią Elbląg 1-1. Druga wielkopolska drużyna rezerwy Lecha Poznań walczyła o utrzymanie w gronie drugoligowców. Wyjazdowe spotkanie w Rzeszowie ze Stalą zakończyło się na szczęście dla zespołu kolejorza zwycięstwem 2-0 po golach Jakuba Karbownika i Siergieja Krivsa. Dzięki temu zwycięstwu Lech nie musiał oglądać na rezultaty innych spotkań i sam zapewnił sobie utrzymanie w drugiej lidze, a trener Artur Węska mógł na konferencji prasowej odetchnąć z ulgą.
Dużo by mówić, podsumowywać to wszystko, bo jest kilka rzeczy, których chciałbym poruszyć, ale najważniejsze to, że wygraliśmy i że się utrzymaliśmy. To jest na pewno kapitalna rzecz, że wygrywamy na takim trudnym terenie 2-0 i utrzymujemy się w lidze. Wiedzieliśmy, jaki ciężar gatunkowy nas czeka w tym meczu, jakie podejście będzie też Stali, natomiast byliśmy bardzo pewni siebie i też ubraliśmy fajny plan na ten mecz, gdzie myślę, że pokazaliśmy fajnie grę w defensywie, fajnie zamknęliśmy tutaj Stal Rzeszów, która nie mogła poradzić sobie z naszym pressingiem średnim czy niskim. I taką mądrością taktyczną uważam, że wygraliśmy to spotkanie. Nie chcę tutaj się już rozwodzić, bo nie jest na to czas i podsumować te taktyczne rzeczy. Myślę, że dzisiaj najważniejsze dla całego klubu jest to, że zostajemy w drugiej lidze na przyszły sezon, że będziemy dalej rywalizować na tym szczeblu centralnym i to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Ja przede wszystkim tutaj chciałbym podziękować w pierwszej kolejności mojemu sztabowi, bo kiedyś trener Nawałka powiedział, że pierwszy trener musi się znać na wszystkim, ale musi się otoczyć takimi ludźmi, którzy są specjalistami w danej dziedzinie i są mądrzejsi od pierwszego trenera i ja jestem szczęśliwy, że takich ludzi mam wokół siebie. To są fantastyczni profesjonaliści, to też jest ich sukces i zwycięstwo dzisiaj. Także na pewno fajnie, że mogliśmy razem uczestniczyć w tym półroczu, odkąd jestem i za to im dziękuję. Ogromne gratulacje tutaj i podziękowania też dla dyrektorów, którzy też nas wspierali cały czas, bo to nie były łatwe chwile dla całego Lecha i rezerw i naprawdę były ciężkie momenty, ale nikt w nas nie wątpił, zawsze nas wspierał i za to chciałbym tutaj też serdecznie podziękować. Na końcu moim piłkarzom, bo to jest grupa fantastycznych ludzi i wiem, że już w takim składzie się nie spotkamy pewnie. To jest nasze ostatnie takie śpiewy, spotkania i radość będzie ogromna wracając, ale naprawdę wykonali kawał fantastycznej roboty. Szczególnie Grzegorz Wojtkowa, który dzisiaj kończy karierę, to jest kapitalna postać, niesamowity człowiek i cieszę się, że zostaje z nami na przyszłe, mam nadzieję, lata jako trener. Mam nadzieję, że też ci chłopcy, którzy tutaj walczyli, którzy udowodnili, że zasługują na to, żeby dalej reprezentować Lech Poznań, będą z nami cały czas. Rozmowy będą trwały, nie chcę tutaj nawiązywać, natomiast wszystkim z osobna, ale i całej grupy chciałbym podziękować, bo zawsze powtarzałem, że dla mnie liczy się drużyna, nie jednostki. Oni to udowadniali i super, że w tym meczu pokazaliśmy, bo myślę, że nasz mental, nasze nastawienie, nasz charakter dzisiaj było widać, a to jest w piłce najważniejsze. Jeżeli będzie drużyna, to wykreuje jednostki, nigdy jednostka nie pociągnie zespołu.
Rezerwy Lecha Poznań po zwycięstwie w Rzeszowie utrzymane w drugiej lidze. W pozostałych meczach ostatniej kolejki Sokół Ostróda wygrał z GKS-em Katowice 3-2. Chojniczanka zremisowała z Górnikiem Polkowice 1-1. Bytowia pokonała Pogoń Siedlce 4-3. Motor Lublin zwyciężył Olimpię Grudziądz 5-2. Wigry Suwałki zremisowały ze Zniczem Pruszków 0-0. Rezerwy Śląska Wrocław rozgromiły Błękitnych Stargard 5-1, a Garbarnia Kraków zremisowała ze Skrą Częstochowa 4-4. Awansy do pierwszej ligi wywalczyły ekipy Górnika Polkowice i GKS Katowice, do tego pary barażowe, a opuszczają drugoligowy zestaw Olimpia Grudziądz, Błękitni Stargard i Bytowia.
Teraz już piłkarska trzecia liga, 33. kolejka spotkań w grupie mistrzowskiej. Rezerwy Pogoni Szczecin przegrały z Polonią Środa Wielkopolska 0-3. Świt Skolwin pokonał toruńską Elanę 1-0. Radunia Stężyca przegrała z KP Stargard Gdański 0-1. A Bałtyk Gdynia pokonał GKS Przodkowo 2-1. Jeśli chodzi o grupę mistrzowską, wszystko jasne, liderem tabeli i już z awansem Radunia Stężyca, Polonia Środa Wielkopolska jest na miejscu trzecim. W grupie spadkowej trzeciej ligi piłkarskiej bardzo ważne mecze tej 33. kolejce. W Wągrowcu Nielba wygrała z Mieszkiem Gniezno aż 8-1. A w dzisiejszym spotkaniu toruński Pomorzanin przegrał z Jarotą Jarocin 1-3. W innych spotkaniach Unia Swarzędz remisowała z Unią Jonikową 1-1. Bałtyk Koszalin przegrał z Chotą Świnoujście 2-4. Gwardia Koszalin uległa Sokołowi Kleczew 2-6. Gryf Wejherowo pokonał Kotwicę Kołobrzeg 3-0. A Górnik Kolin zamisował z Kamikiem Police 2-2. Dlaczego akcentowałem w grupie spadkowej te dwa pierwsze mecze? To dlatego, że jeszcze Nielba Wągrowiec i Jarota Jarocin mocno rywalizują o to, by utrzymać się w piłkarskiej trzeciej lidze. Dzięki dzisiejszemu zwycięstwu w Toruniu drużyna Jaroty przeskoczyła w tabeli Nielbę Wągrowiec, ma 46 punktów i jest na miejscu 12.
Ciekawie także na boiskach czwartej ligi piłkarskiej. Z zestawu 34. kolejki wybraliśmy dla Państwa mecz w Kościanie, gdzie Obra podejmowała TPS Winogrady.
W magazynie Wielkopolskie Gole trafiliśmy tym razem na mecze grupy spadkowej piłkarskiej czwartej ligi, ale już spokojnie utrzymanej ekipy Obry Kościan pod wodzą trenera Krzysztofa Knychały, rywale o TPS Winogrady. Zwycięstwo drużyny z Kościana 4-0. Gładkie zwycięstwo, bo byliście wcześniej utrzymani, graliście spokojnie, panie trenerze, choć na pewno waszym marzeniem, szczytem marzeń nie było udział w grupie spadkowej, prawda?
Zdecydowanie byliśmy nastawieni, żeby załapać się do grupy mistrzowskiej. Przed rozgrywkami zabrakło nam jeden punkt. Kilka meczy można było rozegrać inaczej, no ale trudno. Trzeba było walczyć o utrzymanie, że mieliśmy bilans punktowy dość mocny. Dzisiaj w meczu już graliśmy na pewno spokojnie, bo już mamy te utrzymanie od tygodnia. Pewne bez względu na to, co się dzieje w drugiej, trzeciej lidze. Gramy właściwie całą kadrą. Niektórzy zawodnicy nawet mają odpoczynek. Patrzę pod kątem nowego sezonu na przydatność niektórych graczy i oni o tym wiedzą i dlatego te mecze są przez nas też traktowane dość poważnie, jak dzisiaj było widać. Dzisiaj trafiliśmy na trudne warunki i muszę tutaj też powiedzieć, że zespół Winograd prezentował się tutaj dobrze. To był ciekawy mecz, szybki mecz w tych warunkach trudnych. Dużo strzałów, dużo interwencji bramkarza, także że na pewno i ładny do kibiców. Zwycięstwo, takie jest nasze motto, że nie ma meczy nieważnych, tego trzeba być zadowolonym.
Panie trenerze, ta piłkarska czwarta liga w tym sezonie, no rzeczywiście mocno specyficzna, bo dużo spadków, to wszystko zależało od tej hierarchii drugoligowej, trzecioligowej. Tak. To też takie wyzwanie, chyba trudne, mentalne dla piłkarzy, no i wyzwanie dla trenerów.
Zdecydowanie, ja tutaj od początku mówiłem, że ta liga będzie bardzo trudna. No, każdy chciał się dostać do tej mistrzowskiej, żeby mieć spokój. Ci, co się nie dostali, no to wiadomo było, że trzeba być bardzo skoncentrowany. Ja to wymagałem od zespołu od początku przygotowań, od stycznia, mimo kłopotów tej pandemii, tych zakazów i tak dalej. A jak widać, wiele zespołów, które nikt by nie powiedział przed rozgrywkami, że one mogą spaść, one będą spadać.
Jeszcze krótkie pytanie na koniec, no bo zna pan ten ligowy futbol od podszewki. Jak daleko obecnie sięgają takie piłkarskie ambicje Obry Kościan jako klubu?
Jestem bardzo zadowolony ze względu na to, że my mamy jakby taki specyficzny na czwartym ligowy podwórku zespół, w sensie tym, że mamy 80% miejscowych chłopaków. Cały czas idziemy w tym kierunku, że miejscowi są jakby wiodącymi elementami tego zespołu, ale ambicje mamy. No, troszeczkę się jakby zaświeciło światełko w tunelu. Jest mowa przez naszych sponsorów o włączeniu się w grę o czołowe lokaty, a w konsekwencji grę o trzecią ligę, ale to jest rozłożone po rozmowie ze mną sponsorów na 2-3 lata.
Tyle trener Krzysztof Knychała. Po zwycięstwie Obry Kościan nad TPS-em Winogrady 4-0. W innych meczach grupy spadkowej rezerwy Warty Poznań wygrały z GKS-em Dopiewo 3-1. Krobianka uległa Tarnowi Tarnowo Podgórne 4-5. Kotwica Kórnik rozgromiła Wielki Wilczyn 6-0. Olimpia Koło pokonała Polonię Leszno 4-3. Lubuszanin Trzcianka zremisował z Polonią Kępno 2-2. A Wiktoria Ostrzeszów wygrała z Ostrowią 2-1. W grupie mistrzowskiej pewna już awansu Pogoń Nowe Skalmierzyce wygrała na wyjeździe z rezerwami KKS-u Kalisz 2-1. Ponadto Odolanowia zwyciężyła Iskrę Szydłowo 1-0. LKS Gołuchów bezbramkowo zremisował z Wiktorią Września. Centra Ostrów Wielkopolski pokonała Wartę Międzychód 2-1.
Piłkarska piąta liga, grupa pierwsza. Orkan Śmiłowo przegrał z Huraganem Pobiedziska 0-2. I to sprawia, że ekipa z Pobiedzisk dowodzona przez Pawła Kutynię tym spotkaniem zapewniła sobie awans do piłkarskiej czwartej ligi. Serdecznie gratulujemy. W innych meczach 33. kolejki w tej grupie pierwszej, piątej ligi Ligi Piłkarskiej. Notecie Czarnków pokonała Błękitnych Wronki 2-1. Konkordia Murowana Gostina zwyciężyła Lechię Kostrzyn 2-0. Czarni i Czerniejewo pokonali dzisiaj Wełnę Skoki 4-2. Gielka jest Wysoka wygrał ze Spartą Złotów 3-0. Płomień Połajewo przegrał ze Spartą Szamotuł aż 1-6. Lechita Kłecko także 1-6 uległ Sparcie Oborniki. Leśnik Margolin przegrał z Polonią Chodzież 0-4, a Zamek Gołańcz zwyciężył Pogoń Łobrzenica 4-3.
W drugiej grupie piątej ligi bez zwycięstwa zespoły z czołówki. Kania Gostyń zremisowała z Sokołem Pniewy 1-1, Korona Piaski uległa Stelli Luboń 1-2. Ponadto w ramach 33. kolejki Akademia Piłkarska Rejsa Poznań rozgromiła Wiara Lecha Poznań 6-0. Grom w Olsztyn przegrał z Gromem Plewiska 3-4. Orkan Chorzemin bezbramkowo zremisował z Rawią Rawicz. Pogoń Śmigiel uległa Przemysłowowi Poznań 0-2. Patria Buk przegrała z Gminiem Krzywin 3-5. Piast Poniec wygrał z Lipnem Sęszew 5-1, a PKS Racoc zremisował z Płomieniem Przyprostynia 2-2. Tak jak wspomniałem, na czele ligowej tabeli z różnicą jednego punktu Kania Gostyń i Korona Piaski.
I jeszcze grupa trzecia piątej ligi piłkarskiej, 33. kolejka spotkań, to rezultaty. GKS Rychtal wygrał z Astrą Krotoszyn 2-0, GKS Sąpolno przegrał ze Zjednoczonymi Rychwał 1-4, KS Opatówek uległ Zewce Kobyla Góra 1-5, Walkowerem Lew Pogorzela przegrał z Witkowią 0-3, Orzeł Mroczeń zwyciężył Tulisję Tuliszków 4-1, Piast Czekanów pokonał Piasta Kobylin 3-2, Stal Pleszew przegrała z liderem tabeli już pewnym awansu z KP Słupca 2-6, a w spotkaniu Polonius Kazimierz Biskupi Raszkowianka goście zrezygnowali z wyjazdu na mecz.
Tyle magazyn Wielkopolskie Gole. Zakończymy wielkim futbolem, bo zmienił się po raz kolejny wynik meczu w Bukareszcie. W spotkaniu Mistrzostw Europy Austria prowadzi ponownie z Macedonią Północną 2-1 tym razem.
Czas na muzyczny oddech, a później kolejno będziemy na triatlonie w Lusowie, będziemy w poznańskim ośrodku Fair Play na Naramowicach, na ciekawym turnieju tenisa stołowego, dźwiękowego i będziemy Państwa zachęcać do wakacyjnych już, także ze sportowym akcentem, wędrówek.
Triathlon Lwa w dystans 1,8 Ironman. Tomasz Słupik z Warszawy najlepszy. Czas około godziny, ale już wiemy, że to start treningowy, panie Tomku.
Tak, właśnie jutro mam też start kolejny na 1,8 w Ślesinie. Tak startuję na tych krótkich dystansach, żeby nabrać prędkości teraz, żeby docelowy start to są właśnie Stany Zjednoczone, St. George. Tam powalczę o medal na Mistrzostwach Świata w swojej kategorii. Połówka, jedna, druga. To będzie 1900 metrów pływania, 90 km rower i półmaraton.
A jest jakaś taktyka na 1,8, czy po prostu gaz od początku, bo wiadomo, że ledwo się wystartuje, to już za chwilę pierwsza zmiana, druga zmiana i meta.
Ja się utrzymałem w pierwszej grupie, trzymałem pierwszą grupę na pływaniu, wyszedłem spokojnie w strefie zmian, później rower mocny, chciałem odskoczyć od rywali, później już bieg łatwo, delikatnie.
Asfalty gładkie, można było przepalić.
Fajna trasa rowerowa, tutaj brawa dla organizatorów, że podołali i się odbył w ogóle ten start.
Pan Klaudiusz Kozłowski z Gniezna przyprowadził do mety zwycięską sztafetę na dystansie 1,8 Ironmana podczas triatlonu Lwa. To proszę przedstawić swój zespół.
Pływania Artur Kozłowski, mój syn. Rower Bartosz Poremski, nie mój syn. I Klaudiusz Kozłowski. Ja tutaj gościnnie trochę zatkałem dziury, że tak powiem, na odcinku biegowym. Jest mi coraz trudniej, bo ja już mam 50 lat. Im człowiek starszy, tym woli dłuższe biegać, a nieco wolniej, żeby było prędkość. Ale tutaj jakoś przyzwoicie było.
Syn płynął.
Płynął się bardzo dobrze. Pierwszy z wody wyszedłem.
Jesteś triatlonistą, pływakiem?
Triatlonistą. Teraz najczęściej w supersprincie, no tutaj w sztafecie na 1,8.
No i nie syn na rowerze?
Troszeczkę wiatru było, ale no, trzeba było jechać swoje i tyle. Jestem triatlonistą, startuję także na supersprincie i trenuję w sumie tak czynnie półtora roku.
Piotr Modzelewski, organizator triatlonu 2. Ostrożnie sportowcy, amatorzy podchodzą do startu. Widać, że niektórym pewnie brakuje treningu po pandemii, pewnie baseny były zamknięte.
Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o frekwencję, to bardzo długo pracowaliśmy nad tym, żeby ją zbudować. No, wyszło dobrze, ale rzeczywiście po pierwsze zawodnicy czekali do ostatniej chwili. Nie byli pewni, czy zawody się odbędą z racji pandemii, z racji tego, że wiele zawodów zostało odwołanych albo przesuniętych. No ale jak widać, do ostatniej chwili zawodnicy zapisywali, no i tak frekwencja jednak dopisała.
Potrzebne są zawody, żeby właśnie ludzie poczuli smak startu, żeby mogli trenować.
Rywalizacja jest konieczna, wręcz niezbędna. Trenujemy, oczywiście to jest wielka zabawa. Wiele osób pracuje dla siebie, oczywiście, no ale warto się potem sprawdzić na tle innych, na tle choćby osób w tym samym wieku. wieku, bo mamy też kategorie wiekowe, one naprawdę bardzo dają dużą satysfakcję właśnie.
Karolina Guszkowska, najlepsza wśród kobiet. Dystans 1,8, czym jest dla pani?
Testem, zrobieniem czegoś, czego standardowo absolutnie nie lubię. Także takim wyzwaniem małym. Myślę, że na razie dłuższych dystansów nie będę próbować. Na razie 1,8 jest optymalna. Nigdy wyścigi to nie było coś, co uwielbiam, także powolutku.
A co pani uwielbia w takim razie?
Trenować. Właśnie to, czego standardowo triatloniści nie lubią, a ja bym mogła trenować bez startów.
Trzeba zostać trenerem.
Nie, ja myślę, że nade mną jest jeszcze mój tata, który jest takim trenerem, że na razie absolutnie nie będę próbować nawet.
No ale Bogdan to uwielbia najdłuższe dystanse.
Tak, ale teraz razem sobie biegamy.
W sportowym rytmie.
W ten weekend na poznańskich Narmowicach w ośrodku Fairplay trwają ósme już Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym dźwiękowym. To fantastyczna dyscyplina sportu dla osób niedowidzących, słabowidzących czy też zupełnie niewidomych, którą wymyślił pan Leszek Szmaj i oczywiście jest także głównym organizatorem tego wydarzenia.
W tych mistrzostwach ósmych z kolei uczestniczy 28 zawodników z Krakowa, z Wrocławia, Lasek, z Łodzi, z Owińsk i z Poznania. Przyjechali bardzo chętnie, pomimo wielu trudności, jakie mają na co dzień. Przyjechały też w tym roku pary w postaci dziecka z mamą lub z tatą, ponieważ duża chęć młodego człowieka do rywalizacji w tej dyscyplinie, która daje tyle satysfakcji i radości, jest imponująca.
Natalia Marędziak, pochodzę z okolic Turku, ale obecnie mieszkam w Poznaniu i studiuję też tutaj już.
Już pierwsze mecze za tobą, jak poszło?
Tak, były już dwa mecze, jeden się udało wygrać, no drugi przegrany, ale z nie najgorszym wynikiem, także nie jest źle. Myślę, że no tak, jestem już doświadczona, bo już wiele lat, że tak powiem, w czasach szkolnych, gimnazjum, liceum jeździłam na zawody. Na pewno zawodników jest coraz więcej, angażują się w to różne inne ośrodki, więc no na pewno coraz więcej przeciwników automatycznie, więc tak dyscyplina się rozwija. Bo niewiele sportów jest tak w pełni dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku, no a to jednak jest coś, w co mogą grać osoby niewidome, słabowidzące, ale też widzące mają równe szanse podczas gry, więc to jest duża zaleta na pewno.
Jestem Iwo i mam 10 lat. W tenisa stołowego dźwiękowego gram od roku. To było tak, że była orkiestra świątecznej pomocy u mnie w szkole i pan Leszek miał tam akurat swoje stanowisko, pokazywał właśnie tą dyscyplinę. No i ja zagrałem parę razy i pan Leszek stwierdził, że mam talent i ja to polubiłem, no i gram. Te Mistrzostwa Polski to są pierwsze moje zawody.
I co, jakiś masz stresik, czy tak zupełnie na luzaku?
Nie, raczej na luzaku.
No nic się nie stresujesz, naprawdę? Ja tutaj rozmawiałem jeszcze z innymi i mówią, że trochę się stresują.
Trochę.
Może trochę?
No, będę grać i będę po prostu, jak będę grać, to zapominać będę o stresie i o wszystkim, tylko będę się skupiał na grze.
W sporcie dla osób niepełnosprawnych wzrokowo nie ma zbyt wielu propozycji, które mogłyby zainteresować młodego takiego człowieka. A tutaj się odnajdują, tutaj nie ma wielkich obciążeń fizycznych, jest właściwie czysta, klarowna sytuacja w czasie gry. Jest wynik zero-jedynkowy, wspomagany wiązką lasera. Oni się czują bezpieczni, potrafią wykorzystać błędy przeciwnika. Ta gra zmusza do myślenia i ta radość, która się pojawia na często smutnych i zwieszonych głowach młodych ludzi z niepełnosprawnością wzrokową, daje napęd do dalszego działania w tym kierunku, że nie dziwię się, że coraz jest większe zainteresowanie.
W sportowym rytmie.
Będziemy Państwu polecać także różne wakacyjne wędrówki. Chcemy Państwa zachęcić na przykład do odwiedzenia województwa pomorskiego i miejscowości Luzino, gdzie mieści się Muzeum Sportu Wiejskiego pan Piotr Klecha. Panie Piotrze, warto zajrzeć do tego muzeum, którego pan jest współtwórcą?
Serdecznie zapraszamy. Możemy zobaczyć historię bardzo wielu osób, które tworzyły aktywności sportowe i społeczne w środowisku wiejskim i małych miast. I oni tą opowieść zostawili u nas w Luzinie na Kaszubach w powiecie wejherowskim. 18 czerwca mamy uroczyste otwarcie tego muzeum. muzeum, tej wystawy też zarazem 75-lecia Ludowych Zespołów Sportowych. No i cały czas zachęcamy działaczy społecznych i sportowych ze środowiska wiejskiego do tego, żeby przekazywali nam swoje opowieści i swoje pamiątki, które chcielibyśmy pokazać jak największej ilości chętnych.
Rozumiem, że to jest pewnego rodzaju apel do tej społeczności sportu wiejskiego, LZS-owskiego, także z Wielkopolski.
Tak, tak. No, udało nam się spotkać z ponad 400 osobami z terenu województwa pomorskiego. Mieliśmy już przyjazd gości z województwa łódzkiego, którzy przyjechali do nas właśnie ze swoimi pamiątkami, ale też właśnie z tą swoją opowieścią i ten kawałek swojego życia zostawili na naszym terenie. No i serdecznie zapraszamy też z serca Polski, tak, z Wielkopolski działaczy, nie tylko LZS-ów, ale właśnie tych działaczy sportowych ze środowiska małych wsi i miast do tego, żeby przyjechać do nas, zobaczyć to, co mamy pozbierane i również opowiedzieć nam swoją historię.
Zawsze intrygujące są początki. Jak to się zaczęło w pańskim przypadku? Skąd ta pasja, którą chce pan zaszczepić innym?
Inaczej, jestem zarówno prezesem Pomorskiego Rzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na Pomorzu, ale też jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie. W 2017 roku obchodziliśmy 10-lecie otwarcia hali i stworzenia naszej jednostki, no i przyszedł do mnie pomysł, żeby zachęcić starych działaczy sportowych do tego, żeby przynieśli nam swoje pamiątki. Dotarło do nas kilkadziesiąt zdjęć, historii właśnie tych ludzi opowiedzianych tymi zdjęciami, w tym zdjęcie LZS Luzino 1946 rok. No i to nas zainspirowało do tego, a czemu nie zrobić coś więcej? Nagle się okazało, że w Polsce wiele ludzi próbowało te Muzeum Sportu Wiejskiego stworzyć, ale jeszcze nikt tego nie zrobił. Przyszła pandemia, trochę nie było co robić, no to ruszyliśmy.
A to w takim razie ja muszę jeszcze dokładniej, jak prawie nawigacja, pokierować do Muzeum Sportu Wiejskiego w Luzinie. Startując z Poznania, S5 kniemy w kierunku Gdańska?
Nie, proponuję do Słupska i ze Słupska bujamy się na Wejherowo, a przed Wejherowem światło w prawo i jesteście u nas.
I najlepiej zabrać ze sobą pamiątki.
Bez pamiątki i kasy nie wpuszczamy.
Za 8 minut godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Powolutku dobiega końca. Oczywiście jutro pierwsze spotkanie ze sportem o 7.05 i w naszym audycji Piłka w Rytmie Euro o 10.15 będzie o Mistrzostwach Europy, na których kończy się, zdaje się, Wojtku, mecz Austrii z Macedonią Północną.
Doliczony czas gry, spotkanie w Bukareszcie. Austriacy prowadzą 3-1. O 21.00 drugi mecz grupy C. Holandia podejmować będzie w Amsterdamie Ukrainę, a jedno spotkanie Euro już za nami. Dzisiaj na stadionie Wembley w Londynie Anglicy pokonali Chorwatów 1-0. Jutro, przypomnę, inauguracja w wykonaniu biało-czerwonych i mecz ze Słowacją o godzinie 18.00 w Petersburgu.
Znakomicie zaczął Grek Tsitsipas finał na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, ale później wielki Serb Novak Djokovic pokazał wielką klasę.
Grek wygrał dwa pierwsze sety 7-6 i 6-2. Później jednak lepszy już lider rankingu 6-3, 6-2, 6-4 i wielkoszlemowy tytuł w ramach French Open właśnie dla serbskiego tenisisty. Nie udało się natomiast takiego drugiego w karierze tytułu wywalczyć Izę Świątek. Polka dzisiaj w parze z Amerykanką Bethany Matek-Sands przegrały w finale rywalizacji The Blistek French Open z Czeszkami Barborą Krejczykową i Kateriną Siniakową 4-6.
Zakończyło się spotkanie, otrzymaliśmy sygnał od Pawła Kretkowskiego na stadionie w Bukareszcie. Austria ostatecznie pokonała Macedonię Północną 3-1.
Jeszcze dwa wyniki może z krajowych ligowych aren. W zaległym meczu piątej kolejki pierwszej ligi żużlowej zespół Arget Malesa Ostrów Wielkopolski wygrał w Łodzi z Orłem 46-44, a w 17 kolejce Ekstraligi Rugbistów Sparta Jarocin pokonała Arkę Gdynia 18-13.
Jutro wielkie emocje na piłkarskim Euro z działem polskiej reprezentacji. Jutro także początek przygotowań i Warty Poznań i poznańskiego do nowego sezonu w futbolowej PKO BP Ekstraklasie, ale przed nami jeszcze my się pożegnamy, a przed Państwem jeszcze lekkoatletyczne emocje z poznańskiego Golęcina. To wydanie audycji w sportowym rytmie zrealizował Paweł Kretkowski. Już dziękuję za uwagę.
Wojciech Bernard.
I Krzysztof Ratajczak. I polecamy relację Grzegorza Hałasika live, prosto z Golęcina. Meeting Poznań Athletics do 20.
Partnerem relacji z Poznań Athletics Grand Prix jest miasto Poznań.
Witam Państwa po raz kolejny ze stadionu na Golęcinie. No tutaj ta rywalizacja cały czas trwa i jeszcze troszeczkę potrwa, chociażby w skoku o tyczce. Przypomnę, że to jest konkurs mieszany, na zmianę skaczą panie i panowie. Jeśli chodzi o panie, to konkurs zatrzymany na razie na wysokości 4 metry i 46 centymetrów i na prowadzeniu dwie zawodniczki i one tylko zostały w tej rywalizacji, to Irina Żuk z Białorusi oraz Romana Malaczowa z Czech. One zaliczyły właśnie 4,46 w drugiej próbie, no ale różnica jest taka, że dla Czeszki to jest najlepszy wynik w tym sezonie, a Irina Żuk ponad 4,70 już skakała. Jest też tutaj wysokość 4,71 w propozycjach, ale zobaczymy, czy tak wysoko ten konkurs będzie tutaj toczony. W męskim skoku o tyczce bardzo oszczędnie startuje Renaud Villeny, francuski nie tak dawny jeszcze rekordzista świata. On na razie wykonał jeden skok na wysokości 5 metrów i 55 centymetrów. Zaliczył tę wysokość za pierwszym razem utytułowany Francuz, a wysokość 5 metrów 65 centymetrów opuścił. Za pierwszym razem inny Francuz, Ethan Cormon, zaliczył tę wysokość. Dwukrotnie strącił Harry Koppel. No, natomiast Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski strącili. No to teraz będziemy mieli Pawła Wojciechowskiego na wysokości 4 metry 65 centymetrów. To będzie druga próba tego zawodnika na tej wysokości, bo jak powiedziałem, pierwszą próbę nie zaliczył, nawet nie powiem, że strącił, dlatego że skoczył pod poprzeczką. No a teraz Wojciechowski, druga próba, musi wysoko skoczyć, niestety. Już opadając, już wydawało się, że ten środek ciężkości pokona poprzeczkę, ale jednak opadając strącona i Wojciechowski razem z poprzeczką spadł na materac i druga próba na wysokości 4 metry 65 centymetrów Pawła Wojciechowskiego nieudana. Będzie miał jeszcze trzecią próbę. Piotr Lisek również ma jeszcze dwie próby, przepraszam, 5 metrów 65 centymetrów. Oczywiście kobiety są z czwórką z przodu. Natomiast Wojciechowski 5,65, wysokość za drugim razem strącona, a Piotr Lisek jeszcze dwie próby na tej wysokości będzie miał, chyba że przełoży. Przypomnę, na razie Francuz Cormon pokonał tę wysokość, a Francuz Lavilleni opuścił i czeka na 5,75, bo taka w propozycjach tego konkursu jest kolejna wysokość. Jeśli chodzi o skakanie do góry, zakończony konkurs kobiecy wzwyż. Tutaj najlepsza zgodnie z przewidywaniami Kamila Lićwinko, która za pierwszym razem pokonała 1,90 m, ale później trzykrotnie strąciła poprzeczkę na wysokości 1,93 m. Zatem z wynikiem 1,90 m Kamila Lićwinko, najlepsza polska zawodniczka w tej chwili w skoku wzwyż, wygrała. Drugie miejsce Laura Cajlor, Brytyjka, skoczyła również 1,90 m, ale w trzeciej próbie, ale to jest najlepszy wynik tej zawodniczki, rekord życiowy. Mówiłem, że tutaj tylko 1,90 m miała właśnie Kamila Lićwinko, nawet ponad, jako rekord życiowy, a teraz dołączyła do tego Brytyjka Cajlor, która drugie miejsce. No a za chwileczkę będziemy mieli Piotra Liska, zdaje się, na wysokości w skoku o tyczce 5,65, jeśli tutaj oczywiście nie opuści tej wysokości, ale widzę, że na 5,65 już jest wysoko poprzeczka podniesiona. No i czekamy tutaj na te kolejne skoki. Jeszcze kilka słów będę chciał poświęcić biegowi na 100 metrów, bo tutaj mieliśmy fajne wielkopolskie akcenty, chociaż obsada głównie krajowa, jeśli chodzi o bieg kobiecy na 100 metrów. No to teraz czekając może na te skoki o tyczce, to Klaudia Adamek, zawodniczka Gwardii Piła, okazała się najlepsza. Wygrała dwa biegi, w tym drugim 11 sekund i 42 setny, rekord życiowy. Na drugim miejscu Kamila Ciba z AZS-u Poznań. No ale Klaudia Adamek to zawodniczka, na którą warto w tym sezonie zwrócić uwagę, no bo ona już też pokazuje się w międzynarodowych startach, chociażby w Mistrzostwach Świata Sztafet. Teraz po konkursie powiedziała, że liczy na Mistrzostwa Polski, które tutaj na Golęcinie odbędą się za 1,5 tygodnia, no bo te Mistrzostwa Polski będą ważne. Lisek, 5,65, skok o tyczce, skacze Lisek, nie skacze. Druga próba spalona Piotra Liska. Jeszcze będzie miał jedną na wysokości 5,65. Bliżej był pokonania tej wysokości niż przed chwilą Paweł Wojciechowski, bo to naprawdę o włos już spadał, a ta tyczka, ta poprzeczka gdzieś tam drżała na górze. No i tak niestety podrżała, że spadła w ślad za Liskiem na materac. No i druga próba na wysokości 5,65 Piotra Liska nieudana. I Lisek i Wojciechowski drugi raz jeszcze będą 5,65 atakowali. No to wrócę szybciutko do Klaudii Adamek, zawodniczki Gwardii Piła, 22-letniej, czyli no jeszcze może startować. Dobrze pokazywała się w sztafetach i powiedziała, te Mistrzostwa Polski to jest taki najbliższy plan, najważniejszy na ten moment sezonu, ale z drugiej strony Mistrzostwa Polski będą decydowały, co dalej, kto pojedzie na Igrzyska Olimpijskie, tam sztafetę Polska wystawi kobiety. kobiecą 4 razy 100 metrów i oczami wyobraźni podpytana Klaudia Adamek, no powiedziała, że marzenia oczywiście są, tego życzymy, widać, że forma Klaudii Adamek jest i zobaczymy, jak się też będzie prezentowała, ale w kontekście właśnie Mistrzostw Polski warto też na tę wielkopolską zawodniczkę, młodą Pilankę zwrócić uwagę i zobaczymy, jak też tutaj w tej najlepszej stawce polskich zawodniczek będzie się prezentowała. Jeszcze biegi przed nami, jeszcze 800 metrów męskie z Michałem Rozmysem, który wywalczył już olimpijską kwalifikację na 1500 metrów, a jeszcze będzie chciał właśnie dołożyć do tego kwalifikację na 800 metrów, a tam już Polaków mnóstwo zakwalifikowanych, no i trenerzy będą mieli trudny orzech do zgryzienia, kto też w reprezentacji Polski się znajdzie. Jeszcze kilka konkurencji przed nami, w wiadomościach Radia Poznań jeszcze podsumujemy meeting na Golęcinie, a za te wspólne spotkania na żywo dziękuję już za uwagę. Grzegorz Hałasik, do usłyszenia, oddaję głos do studia.